Chcę spuścić na ziemię deszcz. To słowa, które Bóg wypowiedział do Eliasza 3 lata i 6 miesięcy po tym, jak rozpoczęła się susza. Chcę spuścić na ziemię deszcz. I te słowa pokazują, jakie jest serce naszego Boga. Że jest to Bóg, który chce wnosić życie. On nie może patrzeć na to, co usycha. On nie zgadza się na to, by tam, gdzie powinny rosnąć bujne oliwki, wyrastały suche badyle z ziemi. To jest Bóg, który przynosi życie, który przynosi orzeźwienie. To jest Bóg, u którego miłosierdzie góruje nad sądem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do pierwszej księgi królewskiej, do rozdziału 18. Będziemy rozważali dalsze przypadki Eliasza, jego historię. Jesteśmy już po 2 rozważaniach dotyczących jego życia. Byliśmy z nim nad potokiem Keryt, gdzie karmiły go kruki i pił wodę z potoku. Byliśmy z nim w domu wdowy z Sarepty, która uwierzyła w słowo proroka, w słowo Boże i dlatego uratowała siebie, swojego syna, rodzinę, no i oczywiście proroka, którego karmiła. A wszystko zgodnie ze słowem Boga, że mąka w garnku nie wyczerpie się i oliwy w dzbanie nie zabraknie. Bogaty jest nasz Bóg. Bogaty jest we wszelkie miłosierdzie, łaskę, błogosławieństwo. Bogaty jest. Co widać szczególnie na pustyni, tam, gdzie jest głód, tam, gdzie jest susza. Widać w ludziach owocujących, tak jakby żyli nad strumieniami wód. Bracie, siostro, czy takimi jesteśmy? Czy takimi jesteśmy, że w roku posuchy nie frasujemy się, jak mówi psalmista, ale wydajemy obfity owoc, dlatego, że trwamy w Jezusie Chrystusie, dlatego, że jesteśmy zapuszczeni do samego źródła, tak jak drzewo gdzieś tam na wzgórzu, które zapuszcza głęboko korzenie swoje aż do źródeł żywych. Według tego, co powiedział w swoim kazaniu Pan Jezus, niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. Jestem przekonany, że Pan Jezus nie tylko mówi to w oparciu o tradycję żydowską, ale mówi jako ten, który był zaangażowany w tę całą sytuację i utożsamiał się z tym, co działo się wówczas w Izraelu. Ponieważ Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, On był również, wierzę, obecny w całej tej sytuacji, był w nią zaangażowany. I widzimy, jakie właśnie było serce Boże, które cierpiało z powodu wielkiego głodu, który miał miejsce w wyniku nieposłuszeństwa ludu Bożego, tego, że lud Boży wybrał przekleństwo, że wybrał przekleństwo. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 5 Księgę Mojżeszową, 11 rozdział i zobaczyli, jaka to była ziemia, w której oni żyli, w której żyją do dzisiaj. I zobaczyli, jak bardzo ich życie uzależnione było od Boga, od Jego przychylności, od tego, że Bóg tę ziemię podlewał, że troszczył się o nią, że dawał wczesny i późny deszcz. No właśnie, a więc 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 11, taki obszerniejszy fragment przeczytajmy. A co, jesteśmy na nabożeństwie, mamy czas. Przestrzegajcie więc, od 8 wersetu, przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. I abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomkom, ziemię opływającą w mleko i miód. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem nawadniałeś swoimi nogami jak ogród warzywny, lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego, od początku roku do końca roku. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na twoich polach trawę dla twojego bydła, a ty będziesz jadał do syta. Strzeż się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem, zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy. Przywiążcie je jako znak do swojej ręki. Niech będą jako opaska między waszymi oczami. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu, od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. Nikt się przed wami nie ostoi, Pan wasz Bóg będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Gdy więc Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal. Są one z tamtej strony Jordanu, idąc drogą na zachód, w ziemi Kananejczyków, mieszkających na stepie, naprzeciw Gilgal, w pobliżu Dąbrowy More. Gdy przekroczycie Jordan, aby wejść i wziąć posiadanie ziemi, którą Pan Bóg wasz wam daje, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej, starannie spełniajcie wszystkie ustawy i prawa i nakazy, które kładę dziś przed wami. A powiedzieliśmy sobie, że serce ludu było rozerwane z powodu decyzji wcześniejszych królów, a to dwóch sanktuariów, gdzie zostały postawione cielce, a to z powodu świątyni w Samarii, świątyni Baala. Serce ludu było rozerwane. Nie należało już tylko do świętego izraelskiego, ale było podzielone. Jedyny żywy Bóg stał w szeregu z innymi martwymi bóstwami. Został postawiony przez ludzi. I zgodnie z tymi słowami, które zostały wypowiedziane przez Boga, naród wybrał przekleństwo. I zaczął doświadczać mocy tego przekleństwa w swoim życiu. Bóg zamknął niebo. Nie było deszczu. 3 lata i 6 miesięcy. Bracie i siostro, życie w ziemi obiecanej całkowicie zależy od Boga. Bóg jest jedynym źródłem życia w tej ziemi. Bóg jest jedynym źródłem naszego duchowego życia, gdy wstąpiliśmy na drogę wiary. Jeżeli odwracamy się od Niego, jeżeli dzielimy miłość do Niego pomiędzy innych ludzi, sytuacje, a nawet rzeczy, to wybieramy przekleństwo. I ty i ja, którzy powinniśmy być błogosławieni, tak jest, jak jest napisane w Słowie Bożym, doświadczać wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios, jakie jest w Jezusie Chrystusie, zaczynamy doświadczać suszy w swoim życiu. I wiecie, smutny to jest obraz, kiedy człowiek wierzący jest jak wyschnięte drzewo. Jest jak wyschnięte drzewo. A możesz owocować nieustannie. Możesz owocować nieustannie, wybierając Boga i trwając z Nim. Czy twoje serce należy do Niego? Czy całym sobą należysz do Niego? Czy z całego serca za Nim chodzisz? Czy może stanąłeś w rozkroku i nie jesteś w stanie wyjść z tej pozycji, bo twoje serce jest rozerwane? Kiedy więc Izrael odwrócił się od Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, źródła swojego życia, wybrali przekleństwo i czytamy o tym w 18 rozdziale, wersety 4 do 6, do 6. Gdy bowiem Izabel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził 100 proroków, ukrył ich po 50 w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. I rzekł Achab do Obadiasza, przejdź się po kraju, zwłaszcza gdzie są źródła wód, może znajdziemy trawę, abyśmy zachowali przy życiu konie i muły, nie musieli wybić części bydła. Podzielili między siebie kraj, aby go przejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, a Obadiasz poszedł osobno drogą drugą. Z jednej strony mamy ziemię spaloną na wiór przez suszę. Słuchajcie, rok by wystarczył, aby ci ludzie mieli poważne problemy. W ziemi, która jest całkowicie uzależniona od deszczu. Ale tam nie było deszczu, według tego, co mówi Pan Jezus, 3 lata i 6 miesięcy. Tam po prostu nie było życia i ta sytuacja, którą tu widzimy, gdzie król Achab razem z Obadiaszem, swoim sługą, wyruszają w poszukiwaniu źródła wód i zielonej trawy. Bo stało się tak, jak Bóg powiedział. Zobaczcie, z jednej strony, kiedy naród izraelski żyje w swojej ziemi blisko Pana, jest to ogród Boży. Ale kiedy się odwraca, jest to śmiertelna pułapka, w której ludzie po prostu umierają. Czemu? Bo życie w ziemi obiecanej zależy całkowicie od Boga. Nie możesz żyć bez Niego. Nie możesz żyć bez Boga, idąc drogą wiary, kiedy wszedłeś na nią. Po prostu, kiedy to robisz, narażasz siebie na śmiertelne niebezpieczeństwo. I nie dlatego, że tak Bóg chce, tylko dlatego, że wybierasz przekleństwo. Z jednej strony mamy ziemię spaloną na wiór, a z drugiej strony mamy zaplanowaną przez Izabel i konsekwentnie realizowaną eksterminację proroków bożych. Szukała ich, ścigała i mordowała. Dlatego Obadiasz, który był sługą Achaba, z narażeniem życia ukrywa 100 z nich, karmiąc i pojąc ich w ukryciu, aby przeżyli ten niebezpieczny czas. Musimy zdawać sobie sprawę, że od kiedy opowiedzieliśmy się po stronie Boga, staliśmy się śmiertelnymi wrogami diabła. A po prostu od kiedy wypowiedzieliśmy, Jezus jest naszym Panem, no to sobie sytuację wyklarowaliśmy. I możemy być absolutnie pewni, że diabeł będzie chodził wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo mógłby pochłonąć. Bracie, siostro, jeżeli oddalasz się od Boga, no to wiedz, że On nie chodzi tylko po to, by szczerzyć zęby. On naprawdę chce pochłonąć dzieci Boże. I może jesteś z dala dzisiaj od Boga, może jesteś z dala od Kościoła, mimo że chodzisz do tego zboru, ale twoje życie wiary to po prostu jedna wielka susza od wielu lat. To dzisiejsze słowo ma za zadanie wzywać nas. Przystąp do Boga. Przystąp do Boga prawdziwego. Wróć do Niego. Wróć do Niego. Odnów swoje przymierze z Nim. Żyj blisko z Nim. W tym czasie Eliasz z powodu wypowiedzianego proroctwa i suszy, która w związku z tym nastała, zyskał na dworze królewskim przydomek sprawcy nieszczęść w Izraelu, a inne tłumaczenie, może bardziej dosłowne, dręczyciela Izraela. I to sformułowanie występuje również w odniesieniu do Achana, który to w czasie zdobywania Jerycha połasił się na złoto obłożone klątwą. I z tego powodu ściągnął na Izrael klęskę dotkliwą. I zobaczcie, prorok, który głosił słowo wzywające do opamiętania, został nazwany sprawcą nieszczęść w Izraelu. Dręczycielem Izraela w 17 wersecie tamte słowa są. Dręczycielem Izraela. Niesamowite. Bo tak często postrzega świat tych, którzy głoszą Słowo Boże. Tych, którzy przychodzą z Ewangelią. No czemu ty mnie męczysz? No czemu ty jesteś wyrzutem mojego sumienia? Tak? Ale wiecie, to jest tylko pierwszy syndrom. Tak jak człowiek, który wychodzi z ciemności na światło i jego oczy po prostu zamyka swoje oczy, bo światło go razi. Ale potem, gdy się już przyzwyczai do światła, nie chce wracać do siemnicy, nie chce wracać do lochu. I tak jest też z Ewangelią. Czasami, gdy oddalimy się od Boga, ktoś z naszych przyjaciół, braci, sióstr przychodzi i mówi: hej, posłuchaj, czy wiesz, co mówi Słowo Boże? Czy wiesz, co się teraz dzieje z Tobą? Czy wiesz, że giniesz? To nas może denerwować. Ja sam pamiętam, jak moja mama do mnie zwracała się z takim przesłaniem, kiedy żyłem w grzechu. No strasznie mnie to denerwowało i wyprowadzało z równowagi. Czemu mi to mówisz? Ale to jest tylko znak, że jesteśmy daleko, że zeszliśmy już głęboko do lochu, że już od jakiegoś czasu żyjemy w ciemnicy. A to nie jest miejsce dla dziecka Bożego. I przez to dzisiejsze słowo Bóg nas wzywa: córko, synu, wyjdź z lochów, wyjdź do ziemi opływającej w mleko i miód. Córko, synu, przyjdź do mnie, ja jestem Twoim Ojcem. Ja jestem Twoim Ojcem. Eliasz stał się więc jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi na ziemi wtedy, a przynajmniej w jakimś promieniu od Izraela, ponieważ Achab wysyłał poselstwa do poszczególnych królestw z zapytaniem, czy przybywa u nich Eliasz. I żądał nawet przysięgi, że go tam nie ma. Ciekawe, czy wpadł na to, że Eliasz udał się do Sarepty. Ciekawe. Może nie. Nie wiemy. W każdym razie ja na miejscu Eliasza zapewne nie wychyliłbym nosa z Sarepty, z tego pokoiku na piętrze. I tak rzeczywiście było. Eliasz nie wychylał stamtąd nosa. Nie wiemy, czy przez 3 lata czy tam powiedzmy coś koło tego, ale wiemy, że doszło go słowo Pana w pewnym momencie i czy chciał, czy nie, Bóg mówi do niego tak: idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. No właśnie. Idź, pokaż się Achabowi, chcę spuścić na ziemię deszcz. I wszystko nieubłaganie zmierzało do konfrontacji, ponieważ Bóg postanowił walczyć o serce swojego ludu. I dzisiaj też chcę powiedzieć: Bóg walczy o ciebie. chciałoby się powiedzieć, Boże, nie rób tego. Boże, nie poniżaj się tak bardzo. Panie, czy musisz robić aż takie rzeczy? Czy człowiek sam nie powinien przyjść, pokutować i opamiętać się? Czemu na Boga aż tak bardzo się pochylasz nad człowiekiem? Bo taki jest nasz Bóg. Gdy Achab zobaczył Eliasza, wersety od 17 do 21, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty, ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala, 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Wiecie, straszna była ta cisza. Sobie wyobrażam, że Eliasz staje na tej górze Karmel, stoi tam cały Izrael i on wzywa ich. Jeśli Bóg jest Bogiem, idźcie za nim. Jeśli Baal, idźcie za nim. I nic. Nie było. Bóg jest Bogiem. Jahwe jest Bogiem. Święty Izraelski, Pan Zastępów jest Bogiem. Nie było tak. Po prostu panowała straszna cisza. Wyobrażam sobie, że serce Boże było złamane, tak gdy my się nie przyznajemy do Boga. Gdy na takie pytanie nie pada z naszych ust odpowiedź. Ja wiem, że nie zawsze ona nie pada, dlatego że po prostu... jesteśmy obojętni na Boga. Miałem takiego kolegę, nawet nie wiem, co z nim teraz jest. On w przypływie takiej swojej hardości mówi, ha, jestem radośnie obojętny na Pana Boga. No to nie zawsze człowiek nie odpowiada z tego powodu. Czasami jest tak, że naprawdę twoje serce jest rozerwane. Rozerwane pomiędzy miłością do Boga i miłością do tego świata. I nie jest tak, że Boga nie kochasz, ale jak to się stało, że zakochałeś się w tym świecie? A czasami jest tak, że nie możesz odpowiedzieć, bo ci sumienie nie pozwala. Bo to jak żyjesz, jak możesz wyznać, że Jezus jest Bogiem? Że Bóg jest Bogiem? Skoro twoje życie bywa zaprzeczeniem tego. Więc z różnych powodów panuje tam cisza. Ale myślę, że cisza, która łamie Boże serce. Ale Bóg walczy o nas. Bóg walczy o ciebie. Bóg walczy o mnie. Co by się stało, gdyby Bóg o nas nie walczył? Nikogo z nas by tu nie było. Nikogo z nas by tu nie było. Gdyby Bóg nie był, jaki jest. Gdyby Bóg był tacy, jaki my jesteśmy czasami w przypływie gniewu, nikogo z nas by tu nie było. Ale Bóg taki nie jest. Bóg mówi, siedziałem i milczałem, a ty myślałeś, że jestem do ciebie podobny. Nie. Ja jestem inny. Ja jestem inny. Na górze Karmel doszło do istnego pojedynku między Eliaszem, który występował w imieniu Boga Izraela i prorokami występującymi w imieniu Baala. I co tam się rozgrywa? Eliasz daje pierwszeństwo kapłanom Baala, aby złożyli swoją ofiarę. Układ był taki, że na czyją ofiarę spadnie ogień z nieba, ten jest Bogiem. No więc pierwsi zabrali się za robotę prorocy, kapłani Baala. Złożyli na swoim ołtarzu ofiarę i wzięli się do pracy od rana. To było bardzo ekstatyczne przedstawienie. Oni tam śpiewali, oni tam tańczyli. Ich taniec rzekomo przypominał taki trochę marsz, wiecie, kulawego, prawda? I na dwie nogi. I kręcenie dookoła. I tak, słuchajcie, aż wprowadzali się w trans. A potem jeszcze w tym transie, żeby zyskać przychylność, odpowiedź wielkiego Baala, nacinali się nożami, nacinali swoje ciało i po prostu spływała z nich krew. I tak do południa. I to, co widzimy w tej relacji, która jest na ekranie, nie było żadnej odpowiedzi, bo nie będzie żadnej odpowiedzi. Nie było żadnej odpowiedzi. No i Eliasz, wiecie, podziwiam go za odwagę, zaczyna sobie tam drwić. Bo Baala utożsamiano z takim Bogiem, który jest bardzo podobny do człowieka. On wychodzi do pracy, on bywa zajęty swoimi sprawami na ogródku, czasami wyrusza w podróż, może go nie być, a nie wiadomo, kiedy wróci. Ale kiedyś wróci. I właśnie to, co, jak żartuje sobie Eliasz, to on właśnie nawiązuje do tego. Mówi, no, poczekajmy, może nie słyszy. On też chodził spać i wstawał. Obudźmy go. Obudźmy go. Niektórzy biblijci wręcz uważają, że nie przychodzi, bo to, jak to jest tam użyte sformułowanie, że załatwia swoje potrzeby naturalne. Prawda? Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, w 12 wersecie czytamy takie słowa. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Tylko dzisiaj wiemy Jezus Chrystus. A wtedy jedyny prawdziwy Bóg, Bóg Jahwe, Bóg Izraela. Nie było odpowiedzi, bo być nie mogło. I czytamy o tym, że gdy nadeszła godzina składania ofiary w świątyni, a więc godzina 15, Eliasz zaczął składać swoją ofiarę. Godzina 15, 9 godzina dnia. Najpierw odbudował ołtarz, który był rozwalony, bo kto by wtedy tam się przejmował i składał ofiarę Bogu? Więc odbudował go z 12 kamieni, bo miała być to ofiara całego narodu, odnawiająca przymierze. Cały naród. Cały naród. Takie, słuchajcie, było niestety zaświadczenie w Izraelu wtedy. Cały naród. Po czym złożył tę ofiarę w sposób właściwy na ołtarzu. Po czym kazał ją trzykrotnie polać obficie wodą, co według niektórych oznacza rytualne oczyszczenie, a więc, że ta ofiara była no, absolutnie czysta. I wzniósł modlitwę do Boga. Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym, że Ty odmienisz ich serca, że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem! Pan jest Bogiem! Wiecie, kiedy Eliasz skierował pytanie do Izraela, jeśli Bóg jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, oni milczeli. I to, jak jest tam powiedziane, sugeruje, że oni się nie spodziewali żadnej odpowiedzi. Po prostu. Nic tu się nie wydarzy. Co to za cyrk? Najpierw jedni zrobią, potem drudzy zrobią i pójdziemy do domu. Po prostu, co się tu oszukujemy, to się nic nie dzieje. A Eliasz się modli. Prostą modlitwą. Odezwij się, Panie. Odpowiedz mi. A niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym, że Ty odmienisz ich serca. I zobaczcie, jaki ogień spada na ten ołtarz. No to porusza moje serce, jak Bóg przyznaje się do tej ofiary. Trawi ofiarę, drzewo, kamienie, wysusza wodę. Taki jest żar Boży. Kiedy On schodzi, zstępuje, aby ratować swoich. Bóg objawiał się zawsze w ogniu. I On przyszedł i przyjął tę ofiarę. Dlatego to dzisiejsze słowo wzywa nas. Zawołaj do Pana z tego miejsca, w którym jesteś. Z tej pustyni, na której trwasz od lat, czy może od jakiegoś czasu. Zawołaj modlitwą Eliasza, odezwij się, Panie. Odpowiedz mi. Daj mi poznać, że Ty jesteś Bogiem prawdziwym, że Ty odmienisz moje serce. Bo my dobrze wiemy, każdy z nas, kto podejmował ten trud, sam serca nie zmienisz. Nie zmienisz się sam. Tak jak chciałby tego Bóg. Tak jak możesz być zmieniony. I Bóg wcale tego od ciebie nie oczekuje. Bóg mówi, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały, i będziesz doskonały. I kiedy ci ludzie zobaczyli, jak ogień spadł z nieba, pełni lęku, widzę to jako ludzi, którzy są przerażeni, skuleni, wołają, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wiecie, naprawdę błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale czasami potrzebujemy, i to jest smutne, trudnych doświadczeń, w których gdzieś tam z podłogi, z ziemi wyznajemy, Pan jest Bogiem. Czy musisz dojść do tego miejsca? Nie powinieneś. Lepiej jest zaufać Bogu. Lepiej jest zawrócić, kiedy taki głos się rozlega. Przystąp do Pana. Wróć do Niego taki, jaki jesteś. Nie mów, tylko się poprawię, tylko coś tutaj... Nie. On zmienia serca. On zmieni Twoje serce. On zmienia moje serce. Chcę spuścić na ziemię deszcz. Bóg mówi, chcę, aby żyli. I Bóg chce, abyś żył. O godzinie 15 Bóg złożył, a właściwie Jezus Chrystus, złożył w naszym imieniu ofiarę. Od godziny 12 do 15 trwał bój, ciemność zapadła. I ta ofiara została złożona, ofiara miła Bogu. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale. Była już mniej więcej godzina 6, czyli 12, i ciemność zaległa nad całą ziemią aż do godziny 9, czyli 15, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Powiedział też, wykonało się, zapłacono, skończone. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając, zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy, czysta ofiara. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracali. Dokąd zawrócisz? Bo dzisiaj ten głos wzywa cię, zawróć do Boga. Zawróć do Niego. Jeżeli tylko masz przed oczami obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i jesteś w stanie zobaczyć, co tam jest, że On cierpiał za ciebie, w twoje miejsce, poniósł karę za wszystkie twoje grzechy. i nie zrozumiesz, że to jest Boże przesłanie miłości do nas. Do nas, którzy się pogubiliśmy. To zapewne odejdziesz dalej w swoje życie, czy po prostu to cię nie odmieni w ogóle. Ale jeżeli kiedykolwiek ten obraz został wyraźnie namalowany przed twoimi oczami, to wierzę głęboko, że twoje serce będzie złamane. I tam, gdzie jesteś, wyznasz, ty jesteś święty, a ja jestem grzesznikiem. Ty jesteś życiem, a ja usycham. Potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie. No cóż, nikt z nas by nie chciał tak, ale czasami jest potrzeba odnowienia przymierza z Bogiem. Po prostu przyjścia do Niego powiedzenia, Panie, było nie tak jak trzeba, ale chcę, żeby było dobrze. Ty wzywasz mnie dzisiaj, więc chcę zawrócić ku Tobie, ku Tobie. W Słowie Bożym czytamy, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. On po to umarł, aby nas przywieźć do Boga. Jak zawrócisz, aby cię przyprowadzić do Ojca, powiedzieć, tato, Abba, Ojcze mój, uratowałem go. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Posłuchaj, on umarł za nas grzeszników, jest powiedziane. Umarł, gdy byliśmy grzesznikami. Zobaczcie, jaka jest wola Boża. Po prostu popatrzmy, Ewangelia na 6 rozdział, 37 werset. Czym żyje niebo, czym żyje Bóg i czym żyje Jezus Chrystus? Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Jesteś przedmiotem modlitwy, wiary czy działania Jezusa Chrystusa, a tego, który ode mnie, do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Przyjdź do Niego, On cię nie odtrąci. Nie wyrzuci cię precz. Nie myśl, że będziesz zawstydzony. Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. Ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wróć. Nie wiem, dlaczego Bóg taki jest, ale to jest właśnie miłość Boża, że pochyla się nad nami, którzy się nieraz zbuntowaliśmy albo po prostu wpadliśmy w grzech z powodu, wiecie, ignorancji, a nawet czasami pychy. Mnie to nie dotknie, ja sobie dam radę. Wsadziłem nogę w rzekę i prąd mnie porwał. Ale Słowo Boże mówi, wolą Ojca jest, aby nie zginął nikt z tych, którzy do Niego należą. Należysz do Niego? Wróć do Niego. Wróć do Niego. Uwierz w miłość, którą On ma do Ciebie. I na zakończenie ostatnie słowa, dwa wersety z 18 rozdziału. Kiedy ofiara została złożona, ogień z nieba spadł, zasłona rozdarła się. Mamy wolny przystęp do Ojca. Wiedzę, że to jest, co tu jest napisane. To jest obietnica. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. Pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. A Jezus powiedział, że objawił się na to, aby zniszczyć wszelkie dzieło diabelskie. Powiedziane jest, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz. Bóg odniósłszy triumf w nim, nad nimi. I kiedy wrócimy do Boga i całą swoją ufność złożymy w Nim, w Jezusie Chrystusie, w ofierze na krzyżu, zobaczymy, jak On unicestwia każde dzieło diabelskie w naszym życiu. I to będzie nasza rzeczywistość. Powstaniesz. Będziesz jadł i pił. To jest jak przed deszczem. Słyszysz już szum ulewnego deszczu. Bóg przynosi życie. Ale musi być to spotkanie z Bogiem. Musi być przyjście do Niego. Musi być zawrócenie. musi być odnowa tego przymierza. Musi być uchwycenie się Go. Byliśmy na kościelu licznym w jeden z czwartków. Wiecie, mamy takie powiedzenie, że w czwartki deszcz nie pada w Białymstoku. I bardzo często tak jest, że nie pada. Ale jeden z ostatnich kościołów ulicznych był taki, że staliśmy sobie w tym miejscu, gdzie był kościół uliczny, a dosłownie 200 metrów od nas widzieliśmy, jak deszcz padał. To jest ten obraz. Wstań, jedz i pij, jeżeli wróciłeś do Pana. Zobacz, nadchodzi deszcz. Łaska Boża, byś żył w obfitości. Wróć do Boga. Wróć do Boga. Wróć do Boga. Chcę spuścić na ziemię deszcz, Bóg powiedział. Amen.